Witam Państwa w Olsztynie koło Częstochowy. Zapraszam Państwa na spacer, którego celem jest wzniesienie o nazwie Lipówki. Wycieczka rozpoczyna się na olsztyńskim rynku. Czeka na nas spora dawka niezwykłych jurajskich krajobrazów. Podczas wędrówki poznamy też barwną przeszłość tego zakątka Polski. Stoimy na olsztyńskim rynku. Właściwie to plac imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, ale wszyscy mówią nań rynek, ponieważ taką funkcję spełnia od kilkuset już lat. W Olsztynie pamięta się dobrze o roku 1488, czyli dacie nadania niewielkiej dotychczas osadzie praw miejskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Ale czas na nas. Proszę stanąć plecami do budynku, w którym znajduje się punkt informacji turystycznej. Przed sobą powinniśmy widzieć plac rynkowy. Ruszamy w prawo do narożnika rynku. W 1488 roku wraz z nadaniem praw miejskich wytyczono prostokątny rynek, z którego poprowadzono ulice w uporządkowany sposób, zgodnie ze średniowiecznymi, wywodzącymi się z Niemiec zasadami organizacji nowych ośrodków miejskich. Miasto nigdy znacząco się nie rozwinęło, pozostając najpierw w cieniu zamku starostów olsztyńskich, a następnie jego ruin. Widzimy je zresztą na wzgórzu przed nami, wciąż robią wrażenie. W narożniku rynku skręcamy w prawo. Będzie to ulica Karlińskiego. Wybrukowaną ulicą Karlińskiego idziemy lekko w górę. Właściwie opowieść o historii Olsztyna powinienem rozpocząć od zamku, a nie od miasta. To warownia stanęła tu pierwsza i dopiero u jej podnóża i na jej potrzeby rozwinęła się osada, z czasem przekształcona w miasto. Zamek, którego tajemnicze ruiny na skałach po lewej będą nam długo towarzyszyć podczas spaceru, odstraszał wrogów Królestwa Polskiego od XIII do XVII wieku. Jednak zanim zbudowano kamienną fortecę, od XI stulecia wykorzystywano to naturalnie obronne miejsce wśród skał jako grodzisko. Jego drewniano-ziemne budowle zostały zniszczone w następnym stuleciu podczas walk pomiędzy książętami piastowskimi. Pierwsza pewna informacja o istnieniu olsztyńskiego zamku pochodzi z początkowych lat XIV wieku. Już w tym stuleciu zaliczał się on do najważniejszych warowni na granicy śląsko-małopolskiej, która wtedy przekształcała się w granicę pomiędzy książstewkami śląskimi podporządkowanymi królom czeskim, a odnowionym Królestwem Polskim. Pozycja potężnej warowni została ugruntowana za panowania króla Kazimierza Wielkiego, który zresztą często ją odwiedzał. W jej komnatach władca podpisywał ważne dokumenty, wydawał też srogie wyroki. Ostatni polski władca z dynastii Piastów nie był pobłażliwy nawet dla przedstawicieli najbogatszych ówczesnych rodów. Świadczy o tym doskonale historia Maćka Borkowica. Borkowic wywodził się z bogatej i utytułowanej rodziny wielkopolskiej. Królowi Kazimierzowi zawdzięczał stanowiska wojewody i starosty poznańskiego. Niestety, nie godząc się z późniejszymi decyzjami króla, zorganizował bunt przeciwko niemu, a nawet zabił jego stronnika. Proszę o zwrócenie uwagi, że w tym miejscu powinniśmy już mijać po prawej wylot ulicy oraz próg zwalniający na jezdni. Wracam do historii. Najgorsze, że chociaż król mu to wszystko przebaczył, ten dalej miał spiskować. Tego już było za wiele. Król nakazał pojmać Maćka, którego osobiście skazał na śmierć. I to śmierć głodową. Borkowic trafił do Olsztyna, gdzie przy pomocy kołowrotu spuszczono go na dno wieży więziennej. Konał 40 dni. To, co opowiadają o tych dniach, wywołuje dreszcze. Oszalały z bólu, karmił się własnym ciałem. Jego duch straszy w Olsztynie do dzisiaj. Ale zostawmy tę historię. Najwyższa pora przybliżyć Państwu postać patrona ulicy, którą za chwilę opuścimy, imć Karlińskiego. Zrosła się bowiem ta postać z historią zamku olsztyńskiego, będąc jej najbardziej chwalebnym elementem. Proszę posłuchać. Pod koniec XIV wieku Olsztyn stał się siedzibą ważnej jednostki administracyjnej, starostwa. A tymczasem dochodzimy do rozwidlenia ulic i kolejnych progów zwalniających. Po prawej mijamy dwie kolejne przecznice, ulicę Cąbika i Ogrodową. My natomiast pójdziemy Botaniczną, prosto, zostawiając ulicę Karlińskiego po lewej. Powtórzę, idziemy prosto ulicą Botaniczną, zostawiając ulicę Karlińskiego po lewej stronie. Powróćmy do postaci Karlińskiego. Jak powiedziałem, pod koniec XIV wieku Olsztyn stał się siedzibą starostwa. Odtąd trafiał zawsze w ręce najwybitniejszych polskich rodów, zasłużonych dla ojczyzny i oczywiście dla aktualnego króla. Warownia wciąż pełniła też ważną rolę w systemie obrony państwa. Po śmierci ostatniego władcy z dynastii Jagiellońskiej rozpoczęła się w Rzeczypospolitej epoka wolnych elekcji, które często zamieniały się w krwawe zmagania różnych konkurentów o polsko-litewski tron. W samym centrum takiej rywalizacji znalazł się Olsztyn w 1587 roku. Po koronę wystartowało kilku kandydatów. Najbardziej energiczny był arcyksiąże Maksymilian Habsburg. Do stołecznego Krakowa miał z Austrii stosunkowo blisko. Łatwo zdobył też polskich zwolenników, na przykład awanturnika Stanisława Stadnickiego o przydomku Diabeł. W październiku wojska Maksymiliana dotarły pod Kraków. W stolicy, na drodze do korony, stanął mu hetman Jan Zamoyski ze swoimi zbrojnymi. Maksymilian wycofał się, ale po drodze obległ Olsztyn. Tutaj bohaterstwem wykazał się dowódca zamku Kacper Karliński. Z nieliczną załogą odpierał szturmy, odrzucił również wszystkie propozycje przekupstwa. Wtedy Diabeł Stadnicki wpadł na diabelski pomysł. Napadł rodzinny dom Kacpra i uprowadził jego syna. Ale nie dość na tym. Oblegający użyli dziecka jako żywej tarczy. Tutaj następuje kulminacja dramatu. Kacper Karliński staje przed wyborem, czy wstrzymać ogień, czy kontynuować walkę. Wypowiada wtedy słynne zdanie: wpierw byłem Polakiem niż ojcem. I strzela z działa do atakujących i swego dziecka. Wojska Maksymiliana zwinęły oblężenie. Każdego roku w sierpniu warto odwiedzić Olsztyn, aby wziąć udział w turnieju o szable Kacpra Karlińskiego. Można wtedy na własne oczy zobaczyć szturm zamku, a także podziwiać walki na szable oraz inną broń z epoki. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Napoleona. My podążamy lekko w lewo, dalej ulicą Botaniczną. Oblężenie z 1587 roku mocno nadwyrężyło średniowieczne mury zamkowe. Po kilkudziesięciu latach nie mogły już one skutecznie powstrzymać dysponujących olbrzymimi działami Szwedów, którzy w połowie XVII wieku zalali Polskę potopem. To właśnie najeźdźcy ze Skandynawii doprowadzili Olsztyn do ruiny. Dzieła zniszczenia dokonano kilkadziesiąt lat później, kiedy jeden ze starostów pozwolił mieszkańcom Olsztyna wykorzystać materiał z murów do wzniesienia kościoła parafialnego. Co dziś możemy podziwiać z dawnej twierdzy? Najlepiej zachowały się fragmenty tzw. zamku górnego z pozostałościami ścian domu mieszkalnego oraz cylindryczną wieżą obronną. Wieża ta z ceglaną nadbudową ma 8 metrów średnicy i ponad 20 metrów wysokości. W pewnej odległości od zamku górnego stoi baszta starościńska, zwana też sołtysią. Jeszcze resztki bramy i murów i to tyle z dawnej potęgi. Inną na szczęście drogą potoczyły się dzieje Olsztyna miejscowości. W dobie świetności zamku jej obywatele utrzymywali się głównie ze świadczenia usług dla załogi. Wielu Olsztynian trudniło się też rolnictwem, chociaż ubogie, piaszczysto-kamieniste gleby nie wydawały obfitych plonów. Z czasem Olsztyn zaczął bardziej przypominać dużą wieś niż miasto. Wreszcie W drugiej połowie XIX wieku rosyjski zaborca w ramach represji za sprzyjanie powstańcom styczniowym odebrał mu prawa miejskie. Administracyjnie pozostaje więc Olsztyn wsią, ale wyglądu i atrakcji turystycznych może mu pozazdrościć wiele dużych nawet miast. Proszę teraz uważnie przyglądać się numerom domów po prawej stronie. Za numerem 24 skręcimy w prawo, w polną drogę prowadzącą ku wzniesieniu. Polną drogą idziemy ku dobrze widocznemu wzniesieniu Lipówki. Często spotkać tutaj można ludzi z kijkami w dłoniach, którzy maszerują dla zdrowia i urody olsztyńską trasą Nordic Walkingu. A skoro o szlakach mowa, czy zauważyli Państwo, jakiego koloru szlak turystyczny towarzyszył nam od rynku aż do skrętu na Lipówki? Tak jest, czerwony. Rzucającym się w oczy kolorem oznakowano najsłynniejszą jurajską trasę, szlak Orlich Gniazd. Orle Gniazda to, ma się rozumieć, poetyckie określenie zamków, które wzniesiono w większości za czasów polskiego króla Kazimierza, zwanego Wielkim, na niedostępnych, wapiennych wzgórzach. Przed około 100 laty zaproponowano wyznaczenie pieszego szlaku turystycznego, który połączyłby wszystkie warownie. Pierwsze kilometry trasy wyznakowano już w okresie międzywojennym. Jednak cała powstała dopiero w roku 1950. Szlak Orlich Gniazd biegnie z Krakowa do Częstochowy i liczy prawie 164 km długości. Jest więc propozycją dla wytrwałych turystów. Twórcy szlaku nie mogli pominąć Olsztyna z jego wspaniałymi ruinami. Ale turyści odwiedzają tu nie tylko zamek. Warte oglądnięcia są także inne atrakcje, chociażby XVIII-wieczny pełen zabytków kościół parafialny, czy niezwykła szopka olsztyńska, dzieło życia artysty rzeźbiarza Jana Wewióra. Zachęcam Państwa również do wędrówek szlakiem Orlich Gniazd w najbliższe okolice Olsztyna. Naprawdę warto. Gdybyśmy nie skręcili na Lipówki, tylko poszli dalej szlakiem, po niedługim czasie dotarlibyśmy do malowniczych Sokolich Gór, o których jeszcze będzie mowa. A za nimi leżą Zrębice, nieduża wioska z cieszącym oko drewnianym kościółkiem pod wezwaniem świętego Idziego. Obecna świątynia pochodzi z końca XVIII wieku, ale jej wyposażenie i dokumenty źródłowe świadczą, że pierwszy kościół stanął w tym miejscu dużo wcześniej. Być może nawet w XIV stuleciu z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Zrębice przecież istniały już wtedy i były tak zwaną osadą służebną, której mieszkańcy musieli dostarczać na olsztyński zamek warzywa i owoce. Jeśli już będą Państwo przy kościółku, to do Olsztyna proszę wrócić za zielonymi znakami dróżek świętego Idziego. Nie dość, że po drodze zobaczymy kamienną kapliczkę pod wezwaniem tego świętego, to jeszcze przejdziemy obok poświęconego mu źródełka i skałek, wkroczymy w Sokole Góry i wdrapiemy się na górę Biakło. Dochodzimy do pierwszych drzew. Skręcamy lekko w prawo, w drogę biegnącą wzdłuż lasku. Idziemy polną drogą, która niedługo wejdzie w las. W tym miejscu koniecznie musimy spojrzeć za siebie. Pięknie się stąd prezentują ruiny olsztyńskiej warowni. Wapienne ostańce, na których ją zbudowano, noszą nazwę Słonecznych Skał. Krajobraz ten zachwycił już wielu filmowców, którzy poszukiwali malowniczych plenerów. Ale idziemy dalej. Skały, łąki i pola Olsztyna zagrały w określanej mianem kultowej ekranizacji powieści Jana Potockiego pod tytułem Rękopis znaleziony w Saragossie. W filmie tym główną rolę stworzył niezapomniany Zbigniew Cybulski. Kręcono tu także Hrabinę Kozel, Demony wojny według Goi, czy międzynarodową produkcję pod tytułem Młyn i Krzyż. Na co dzień wzgórze zamkowe i okoliczne wzniesienia przyciągają jednak przede wszystkim wielbicieli czynnego wypoczynku. Blisko podnóża zamku biegnie oznakowany na żółto popularny pieszy szlak olsztyński. Wśród skał poprowadzono także szlak rowerowy, oraz znaną nam już dobrze trasę Nordic Walkingu, na której spacerowicze mogą się spotkać z jeźdźcami przemierzającymi na grzbietach wierzchowców trasę wytyczonego nieopodal szlaku turystyki konnej. Wyjątkową atrakcją jest tutaj ścieżka geologiczna, która doprowadza do kamieniołomu Kielniki. Powstała ona we współpracy ze specjalistami z Państwowego Instytutu Geologicznego. Spacer tą ścieżką to świetny sposób na zapoznanie się z tajemnicami jurajskiego krajobrazu. Podczas wędrówki znajdziemy odpowiedź na takie pytania, jak chociażby kiedy i w jaki sposób powstały wapienne skały. Co nadało im te bajeczne często kształty? Co to są zjawiska krasowe? W kamieniołomie dane nam będzie zejść do podziemi, do jaskini magazyn, a szczęściarze odnajdą piękne skamieniałości, jak na przykład amonity. Komu spodoba się wędrówka ścieżką geologiczną kamieniołom Kielniki, ten z pewnością wkrótce wyruszy na trasę drugiej ścieżki geologicznej o nazwie W krainie białych skał. Prowadzi ona przez ciągnące się na północ od Olsztyna pasmo gór towarnych. Niezwykle urocza okolica. Tereny są prawie bezleśne, a łąki i pola najeżone potężnymi wapiennymi ostańcami o częstokroć wymyślnych kształtach. Wysokość skałek waha się od 300 do 400 metrów nad poziomem morza. Z wielu rozciągają się interesujące panoramy. Grotołazi będą zachwyceni tutejszymi jaskiniami – Cabanową, Towarną, Niedźwiedzią i Dzwonnicą. Trzy ostatnie są ze sobą połączone i, co najważniejsze, dostępne dla turystów, tych nieco bardziej wytrawnych. W czeluściach jaskiń zachowały się ładne nacieki z mleka wapiennego. Warto także wiedzieć, że odkryto w nich kości niedźwiedzia jaskiniowego, a nawet pozostałości pobytu człowieka prahistorycznego. Nieco na północ od gór towarnych znajduje się kolejna ciekawostka geologiczna. To tak zwane jeziorko krasowe, jedyne na Jurze. Powróćmy jednak na trasę naszego spaceru. Powinniśmy już wychodzić z lasku. Proszę podążać wydeptanymi ścieżkami na szczyt wzniesienia. Tam się zatrzymamy. Usiane jest ono efektownymi białymi ostańcami, takimi jak turnie podcięta i urwista, grzybki czy płetwa. Skały te, podobnie jak wszelkie inne w okolicy, przyciągają miłośników wspinaczki. Poprowadzonym na szczyty skał drogom wspinaczkowym nadali oni często bardzo oryginalne nazwy. Wyzwaniem dla następców legendarnego już prawie Jerzego Kukuczki są tutaj na przykład taniec śmierci, prostowanie wiszących ogrodów lub bez kompleksów, panowie. Chociaż warto podkreślić, że wspinaczka to obecnie sport zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, a nawet dzieci. Trasy mają różne skale trudności, tak że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Powinniśmy już docierać na grzbiet góry. Zatrzymajmy się tutaj. Szczyt Lipówek zdobyty. W najwyższym punkcie mierzą one 351 metrów nad poziomem morza. Niby niewiele, ale widoki, przyznają Państwo, zapierające dech w piersiach. Mam nadzieję, że przyszli tu Państwo podczas sprzyjającej pogody. Na wprost powinniśmy widzieć górę Biakło. To jedno z najpiękniejszych wzniesień na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Proszę sycić wzrok tym widokiem, a ja opowiem trochę więcej o tej charakterystycznej górze. Biakło zwane jest niekiedy jurajskim małym Giewontem. Układ szczytowych skał przypomina bowiem słynnego śpiącego rycerza z nad Zakopanego. Tak jak tatrzańskiego odpowiednika, górę zwieńczono żelaznym, ażurowym krzyżem. Stało się to w 1993 roku. Uczczono w ten sposób 15-lecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Góry różnią się jednak znacznie wysokością. Podolsztyński Giewont sięga zaledwie 340 metrów nad poziomem morza, to o 1550 mniej niż zakopiański. Wśród turystów Biakło słynie głównie ze wspaniałej panoramy. Skały zaś na niej są popularnym miejscem wspinaczkowym. Noszą zresztą charakterystyczne nazwy – Blin, Sfinks, Okręt, Jałowiec czy Mnich. Najokazalszą jest Sfinks, na którym poprowadzono 12 dróg wspinaczkowych, często 20-metrowych. Najtrudniejsza z nich ma miano Długie Ręce Mafii. Z walorów niezalesionego Biakła korzystają także paralotniarze. Góra najłatwiej dostępna jest z parkingu usytuowanego przy drodze z Olsztyna do Biskupic. Skoro Państwo już tutaj są, to gorąco zapraszam Państwa do wspięcia się na szczyt po zakończeniu naszej wycieczki. Z miejsca, w którym stoimy, na górę Biakło zaprowadzi nas widoczna przed nami ścieżka. Naprawdę warto. To tyle o samym Biakle. Teraz przeniesiemy uwagę na pasmo górskie, stanowiące malownicze tło jurajskiego Małego Giewontu. To Sokole Góry, których pokaźna część została objęta ochroną w granicach rezerwatu przyrody, drugiego pod względem powierzchni na obszarze całej wyżyny krakowsko-częstochowskiej. W tym miejscu zwrócę uwagę, że na terenie gminy Olsztyn, przy jej granicy z Częstochową, znajduje się także drugi, znacznie mniejszy rezerwat, Zielona Góra, którego bogactwem są piękne lasy. Ale wróćmy do Sokolich Gór. Urzekają nie tylko urodą krajobrazu, są również wyjątkowo cenne ze względów przyrodniczych. Różnorodne zjawiska krasowe występują tutaj w olbrzymim nagromadzeniu. Grotołazi odkryli do tej pory około 50 jaskiń i schronisk skalnych. Jedna z jaskiń, o nazwie Studnisko, jest najgłębszą na całej Jurze i stwarza możliwość wolnego zjazdu na linie o długości 23 metrów. Lesisto-skalne wzniesienia Góry Sokolej, Setki, Pustelnicy czy Puchacza porasta u podnóża Bór Sosnowy, a w wyższych partiach spotkamy już naturalne tutaj od wieków buczyny, wzbogacone jodłami, lipami, dębami, grabami, a nawet modrzewiami. W Poszyciu i Runie Leśnym spotkamy chociażby bardzo rzadki krzew, kłokoczkę południową oraz kilka gatunków storczyków. Bogaty jest świat zwierząt, tych dużych jak na przykład dziki czy sarny i tych małych, wśród których wyróżniają się rzadkie nietoperze. Nazwy własne gór świadczą, że kiedyś mieszkały tu też sokoły i puchacze. Warto podkreślić, że aby podziwiać ciekawostki przyrodnicze, w okolicach Olsztyna nie trzeba wcale zapuszczać się w góry Sokole. Wystarczy się dobrze rozglądnąć obok siebie, by na Biakle, na skałach Gór Towarnych, na Lipówkach czy Wzgórzu Zamkowym odkryć jakiegoś barwnego motyla lub roślinę, która rośnie tylko tutaj. Tak, tak, mamy też w Olsztynie takie rzadkości. Proszę sobie wyobrazić, że na skałach z ruinami zamku uchowała się skromna roślinka Przytulia Olsztyńska, nie występująca nigdzie indziej na świecie. Oby rosła nam jak najdłużej. Informacją o Przytulii kończymy nasz spacer. Zachęcam do samodzielnego poznawania uroków tego fragmentu Jury krakowsko-częstochowskiej. Zadowolenie gwarantowane. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia w punkcie informacji turystycznej na rynku. Najłatwiej tam dotrzeć tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. A jeśli Państwo jeszcze nie skorzystali, to zapraszam również na naszą drugą wycieczkę. Olsztyn, jurajskie miasteczko i zamek. Do usłyszenia.